Tak czy inaczej, rozeznanie w gangsterskim świecie było przydatne. A żeby je mieć, musieliśmy mieć wytrych. Wiesław Peciak, pseudonim Wicek, mieszkaniec Góry Puławskiej pod Puławami, miał jednocyfrowe IQ i w ogóle był mało pojętny. Znałem go dobrze, więc wiem, co mówię. Ukończył 5 klas szkoły podstawowej i nie odbiegał od wizerunku innych gangsterów tamtych lat. Cechy charakterystyczne to złoty łańcuch na szyi, Mercedes najnowszej klasy, dres Adidasa i brak zdolności do wypowiedzenia jednego zdania bez słowa zaczynającego się na 13 literę alfabetu. Zawsze było dla mnie tajemnicą i tak już pewnie pozostanie. Jak to się stało, że człowiek z takimi ograniczeniami zaczął robić poważne interesy? Być może braki w inteligencji i wykształceniu nadrabiał atawistycznym sprytem, tak charakterystycznym dla środowisk przestępczych. A może zdecydowały inne ukryte talenty, których nie rozpoznałem? Tak czy inaczej, Wicek doskonale potrafił odnaleźć się w półświatku, a nawet zbudować w nim mocną pozycję. Pierwsze w miarę poważne pieniądze Wiesław Peciak zarobił w Kopenhadze, gdzie przez 1,5 roku remontował mieszkania i zajmował się budowlanką. Po powrocie z zagranicy otworzył zakład betoniarski, sklep w podlubelskim Kurowie i dobrze inwestował. W tym samym czasie za pośrednictwem braci Andrzeja i Zbigniewa Kusiów, mieszkańców Puław, którzy parali się handlem narkotykami, a potem przeszli do biznesu, poprzez układy w puławskiej policji i lokalnych władzach uzyskali dobrą lokalizację dla stacji obsługi samochodów Autocentrum, poznał Andrzeja Kolikowskiego, pseudonim Pershing, jednego z bossów mafii pruszkowskiej. Słowo do słowa, interes do interesu i początkowy duet przerodził się w kwartet, w którym obok wspomnianej dwójki poczytne miejsca zajęli Bogusław Baksik, jeden z właścicieli Artbi, oraz Ireneusz Sekuła, wicepremier w rządzie Mieczysława Rakowskiego, a później prezes Głównego Urzędu CEU. Z czasem Peciak został pełnomocnikiem Pol Nippon, spółki lotniczej Ireneusza Sekuły i Mieczysława Wilczka, ministra w rządzie Mieczysława Rakowskiego, która kooperowała z wojskowymi służbami informacyjnymi w transportach handlu bronią, a na pieczęciach Peciak tytułował się magistrem. Spółka była tylko jednym z rozlicznych interesów, jakie prowadził ze sobą ten ekwilibrystyczny zestaw osób. Gdy Sekuła sprzedał Baksikowi luksusowe mieszkanie w Alei Róż w Warszawie, ten odsprzedał je Peciakowi, który z kolei wynajął lokal kancelarii mecenasa Mirosława Brycha, adwokata powiązanego z lewicą, w kancelarii którego zdeponowano równowartość ponad 7 milionów dolarów pochodzących skąd nieboszczki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. O jakości współpracy tego towarzystwa najlepiej świadczy fakt, że gdy Peciakowi skradziono Mercedesa, Sekuła jako szef GUC polecił zablokować wszystkie granice. Blokada trwała tak długo, aż Mercedes się znalazł. W 1999 roku, korzystając z koneksji politycznych, Wicek kupił większościowy pakiet udziałów w zakładach futrzarskich w Kurowie pod Puławami i został przewodniczącym Rady Nadzorczej. Prezesem firmy zrobił kumpla, czyli Bogusława Baksika, korzystającego akurat z przerwy w odsiadce za Artbi. Zakup zakładów futrzarskich był kolejnym miejscem do prania brudnych pieniędzy za pośrednictwem legalnego interesu zorganizowanego przez Pruszków, którego miał pilnować Wicek. Nadzór właścicielski sprawowany przez Ministerstwo Skarbu dziwnym trafem nie zauważył, albo nie chciał zauważyć, że kryminalista, powiązany z największą zorganizowaną grupą przestępczą w kraju, kupuje udziały w państwowej spółce. Nie zauważył też, że układy gangsterów z politykami zaowocowały intratnymi zamówieniami dla Kurowa ze strony instytucji państwowych, jak na przykład zlecenie MON, po mocno zresztą zawyżonej cenie, na uszycie 2000 skórzanych kurtek i to bez przetargu, do czego wojsko było zobligowane ustawą o zamówieniach publicznych. Na tym jednym zamówieniu MON stracił 600 tysięcy złotych i tyle samo zyskał ekwilibrystyczny kwartet wspólników. Podobnych interesów z udziałem tych ludzi były w tamtym czasie dziesiątki i my wiedzieliśmy o tych interesach, a jednak nie przeszkadzaliśmy w nich. Dlaczego o tym wszystkim opowiadam? By wytłumaczyć, jak ten system działał. Nie przeszkadzaliśmy bandziorom bynajmniej nie dlatego, a przynajmniej nie tylko dlatego, że Peciak i spółka mieli poparcie ludzi na wysokich stołkach. Powód był zupełnie inny. I chyba nie muszę stawiać kropki nad i. Że to cyniczne? Przymykać oko na przestępcze interesy informatora? Że podłe? Niesprawiedliwe i z gruntu złe? To wszystko prawda. Szkopuł w tym, że w świecie, w którym funkcjonowałem, w świecie służb specjalnych wszystko jedno, czy był UOP, czy kontynuacja urzędu w postaci ABW, nie liczyła się ani prawda, ani to, co dobre, godziwe czy sprawiedliwe, a jedynie to, co praktyczne. Żyłem w tym świecie, a ten świat po prostu taki był. Dopóki Wicek robił, co trzeba, mógł prowadzić swoje interesy. Chciał nas okpić jeden raz i było to o jeden raz za dużo, bo z miejsca przekonał się, jakie mogą być konsekwencje. W czasie Prosperity Pruszków szukał możliwości lokowania pieniędzy w legalne interesy, by wprowadzić je do obiegu bankowego i zalegalizować. Jednym z wielu pomysłów miał być zakup nieruchomości położonej w centrum Lublina, funkcjonującej pod nazwą Arkady, na którą składał się budynek z przyległym, pokaźnym terenem. Teren miał być sprzedany przez miasto w trybie bezprzetargowym, co uzgodniono w jednym z lubelskich hoteli z wywodzącym się z SLD wiceprezydentem miasta Jackiem G. Całą rozmowę mieliśmy zarejestrowaną. Ponieważ od pewnego czasu Wicek nie starał się jak należy, po otrzymaniu źródłowej informacji o planach gangsterów i charakterze ich spotkania postanowiliśmy interweniować. Osobiście sporządziłem notatkę do szefa delegatury, którym pod koniec lat 90. został kapitan Marek Pawlikowski. A ten w trybie pilnym poprosił o spotkanie z prezydentem Lublina, Pawłem Bryłowskim. Skończyło się tym, że w obawie przed potężnym skandalem zarząd miasta odstąpił od sprzedaży nieruchomości i deal skończył się niczym. Wicek zrozumiał i więcej kłopotów nie sprawiał. Gdyby jednak nie zrozumiał, mieliśmy w zanadrzu inne środki, znacznie ostrzejsze, bo rokujące wieloletnią odsiadkę. Te jednak, jak się okazało, nie były już konieczne. Innym przypadkiem, dla którego nie trzeba stawiać kropki nad i, był stały bywalec Unii, pseudonim Edzio Słoneczko. Znany z tego, że swoich dłużników, o ile ci ociągali się ze zwrotem pożyczonych pieniędzy, przypiekał żelazkiem. Edzio Słoneczko miał mocną pozycję w lubelskim półświatku. Pożyczał pieniądze nałogowym hazardzistom, grającym w kasynie w hotelu Unia, a podczas pobytu Dziuńka w areszcie obracał pieniędzmi jego gangu. Wszystkie te koneksje nie uchroniły go jednak przed przykrym losem, bo któregoś dnia znaleźliśmy naszego przyjaciela martwego, z rozłupaną czaszką. Widoczne było, że ktoś nad nim pracował, Tak by umierając czuł, że umiera. Najciekawszą postacią, z jaką zetknąłem się w przestępczym świecie, był wspomniany Zbigniew Jarosz, bo tak naprawdę nazywał się Dziuniek. Też współpracował z grupą pruszkowską. Z ramienia Pruszkowa kontaktowali się z Dziunkiem najważniejsi. Janusz Prasol, pseudonim Parasol, Andrzej Kolikowski, pseudonim Pershing i Andrzej Zieliński, pseudonim Słowik. Ale to jedyne, co ich łączy. Dziuniek bowiem był i jest typem skrajnie innym. Właściciel stawów hodowlanych, człowiek bardzo inteligentny i taktowny, z którym zawsze można porozmawiać na różne tematy, a przy tym rodzinny i nie obnoszący się z pieniędzmi. Żadnych wypasionych Mercedesów czy złotych łańcuszków. Raczej typ przedwojennego gangstera. Jednocześnie jednak pod płaszczykiem statecznego pana krył się człowiek bezwzględny i okrutny. To już jednak historia na inną opowieść. Tak czy inaczej, świat bezprawia, którego byłem częścią, nie zostawiał wiele miejsca na prawo. A jeśli już, to bardziej wilcze niż ludzkie. Zjadasz, albo jesteś zjadany. I nic innego nie miało w tym świecie znaczenia. Bo prawda, sprawiedliwość czy honor nie miały tu racji bytu. Jak w historii, którą znałem dobrze, bo niektóre z jej wątków związane były z podległym mi obszarem. Rozpoczęła się w połowie lat 90. W czasie, w którym rodził się polski kapitalizm i w którym powstawały podwaliny polskiej mafii, prawdziwej, opartej o układy zawarte na styku służb specjalnych rodem z PRL i wielkiej polityki. Biznesmen z Warszawy, Marek M., robił duże interesy. Kupował, sprzedawał. Jak w każdym kraju przechodzącym transformację ustrojową, najbardziej odważni grają ryzykownie. O dużą stawkę. Kto pierwszy wyczuje wielkie okazje i kto pierwszy je wykorzysta, ma szansę błyskawicznie zostać milionerem. Ryzyko zwiększa to, że transakcje zawierane są często z dnia na dzień, a o większości kontrahentów wie się niewiele albo nic. Jedną z takich złotych okazji było dla biznesmena kupno dużej partii alkoholu. Transakcję proponuje bliżej nieznany mu Andrzej Kordasiński, właściciel hurtowni z Nowego Dworu Mazowieckiego. Nie waha się długo, gdyż za towar może zapłacić z kilkumiesięcznym opóźnieniem. Dobijają targu. Niespodziewanie Kordasiński zostaje aresztowany, zanim otrzymuje swoje 150 tysięcy dolarów. Kilka miesięcy później mężczyzna wychodzi z aresztu, pojawia się w domu biznesmena z obstawą, słowo do słowa, i wychodzi na jaw, że dostawca alkoholu jest powiązany z gangiem Pruszkowa. Na oczach biznesmena, niczym w kreskówkach, Kordasiński przemienia się w grubego, niebezpiecznego gangstera. Na początku gangster żąda jedynie spłaty zaległych 150 tysięcy dolarów za alkohol. Biznesmen zapewnia, że nie zapomniał o zobowiązaniu i co prawda w ratach, ale szybko spłaca pieniądze. Co do grosza. Znienacka po kilku miesiącach gangster pojawia się ponownie. Nawet nie udaje, że chce cokolwiek kupić bądź sprzedać. Żąda 200 tysięcy dolarów tytułem karnych odsetek. Biznesmen ulega. Daje się zaszantażować. Jest przerażony. A na dodatek boi się iść na policję, bo niektóre interesy robi na granicy prawa. Jednak na tym nie koniec. Mija kilka miesięcy i gangster wraca. I znów żąda 200 tysięcy dolarów. Tym razem nie wysila się nawet, aby mówić o karnych odsetkach. Ale biznesmen stawia się. Ani grosza więcej mówi. Wtedy następuje to, co tak dobrze znamy z filmów gangsterskich, ale czego lepiej nikomu nie życzyć. Lutowym rankiem Volvo prowadzone przez biznesmena zostaje zablokowane przez trzy samochody. Kilku gangsterów wyciąga przerażonego mężczyznę zza kierownicy i rzuca go na podłogę furgonetki. Trzaskają drzwi. Mafiozi wywożą biznesmena do starej miłosnej pod Warszawą. Tam w budynku na odludziu zaczynają go bić. Początkowo kijami bejsbolowymi i pałką, później kolbą pistoletu.
Piśniesz słówko, to nie masz rodziny i nie ma ciebie, powtarzają gangsterzy.
Gaszą papierosy na jego skórze. Na koniec skuwają kajdankami i w pozycji półwiszącej zostawiają na noc. Później na zdjęciach w policyjnej kartotece biznesmen rozpozna wśród oprawców dwóch mężczyzn, Zdzisława Liszkiewicza, pseudonim Zdzisiek, i Krzysztofa Mrozowskiego, pseudonim Fragles. Policja określi ich jako jednych z najbardziej niebezpiecznych bandytów w historii przestępczości zorganizowanej. Co ciekawe, Mrozowski jest byłym funkcjonariuszem brygady antyterrorystycznej ZOMO. Rano pojawia się Gruby. Skatowany biznesmen bez protestu zgadza się na zapłacenie okupu. Nie ma gotówki, więc oddaje w zastaw większość udziałów w firmie, prawie nowe Volvo i kilkadziesiąt butelek whisky. Kiedy kilka dni później przekazuje gotówkę, gangster ani myśli o zwrocie zastawu. Biznesmen jest jednak tak przerażony, że wciąż boi się iść na policję. Na pierwszy trop w tej sprawie policja wpada przez przypadek. W trakcie rewizji w magazynach Grubego w Nowym Dworze Mazowieckim znaleziono tysiące butelek whisky zabranych biznesmenowi. Gangster nie potrafi wytłumaczyć pochodzenia alkoholu. Whisky skonfiskowano, a bandyta, przekonany, że kontrolę nasłał biznesmen, ponownie żąda rekompensaty. Ale biznesmen nie ma już pieniędzy. Poprzednie okupy niemal doprowadziły go do ruiny. Wynajmuje ochronę dla siebie i rodziny. W tym samym czasie policjanci dzięki informatorom w gangach ustalają, że na biznesmena został wydany wyrok. Sprawdzając, o co chodzi, odtwarzają całą historię. Ostrzegają biznesmena i próbują nakłonić go do zeznań. Mężczyzna nadal odmawia współpracy. Jednak już kilka dni później sam zgłasza się do policjantów. Przekonują go sami gangsterzy. Po akcji, która przypomina filmowe sceny. W centrum Warszawy, w pobliżu hotelu Forum, biznesmenowi zajeżdża drogę samochód. Kątem oka widzi powalonych na ziemię swoich ochroniarzy i zbliżających się dwóch mężczyzn. Czuje pistolet przystawiony do boku. Robi się zamieszanie. Mężczyzna wykorzystuje to i z okrzykiem ratunku ucieka. Bandyci pędzą za nim. Biznesmen wbiega do hotelu, wskakuje do windy. Drzwi zamykają się w ostatniej chwili. Biznesmen rozumie, że w tej grze o życie sam nie ma żadnych szans. Zaczyna zeznawać. W takiej sytuacji, w każdym normalnie funkcjonującym państwie, wymiar sprawiedliwości przejmuje inicjatywę i rozprawia się z bandytami. Początkowo wydaje się, że w tym przypadku tak się stanie. Biznesmen na prośbę policji spotyka się z Grubym w warszawskim hotelu Holiday Inn. Ma ukrytą aparaturę podsłuchową. Dodatkowo policja filmuje ukrytą kamerą przebieg spotkania. Cały teren jest obstawiony.
Zapłacisz? Albo trafi się jakiś głupek, weźmie granat, pierdolnie w domek, zginą dzieci i tyle.
Zaczyna rozmowę Gruby. W trakcie spotkania jeszcze kilka razy grozi biznesmenowi w podobnym tonie. Żąda pieniędzy. Policja zdobywa niezwykle mocny materiał dowodowy. Dwa dni później sześciu gangsterów, w tym Gruby i bandyci, którzy kiedyś katowali biznesmena, zostaje aresztowanych. Ich zdjęcia pokazywane są w telewizji i prasie. Zmowa milczenia pęka. Po raz pierwszy w historii polskiego sądownictwa powołano świadków incognito. czyli zdecydowano, że niektóre osoby mogą zeznawać przeciw bandytom, nie ujawniając swojej tożsamości. Taką możliwość wprowadziła nowelizacja kodeksu karnego z 1995 roku. W założeniu miała pomóc właśnie w walce ze zorganizowaną przestępczością, z najbardziej bezwzględnymi bandytami. Nigdy wcześniej świadkom nie zapewniono w Polsce takich środków bezpieczeństwa. Kilkudziesięciu policjantów przez całą dobę pilnuje ich domów. Nikt z otoczenia aresztowanych bandytów nie ma szans, aby dotrzeć do świadków lub ich rodzin i próbować wymusić odwołanie zeznań. Wydaje się, że mafiozi zostali ostatecznie osaczeni. I w tej sprawie nic zaskakującego nie może się wydarzyć, że dostaną wieloletnie wyroki i pójdą siedzieć. Ale szybko okazało się, że wielką szansą dla gangstera, nawet najgroźniejszego i najzdrowszego, są lekarze. Niemal natychmiast po aresztowaniu wszyscy mafiozi zaczynają ciężko chorować, prawie umierają. Tak przynajmniej wynika z dokumentów, które przedkładają ich adwokaci. Według kart chorób wystawionych przez przychodnie, kliniki z Warszawy i okolic, każdy z gangsterów leczy się od wielu lat. Schorzenia są na tyle poważne, że powinny być leczone na wolności. Aby uwiarygodnić orzeczenia, przestępcy mdleją, dostają ataków, nie mogą wyjść o własnych siłach po schodach prokuratury. Niemal na okrągło proszą o pomoc medyczną. Jeden ma poważne problemy z kręgosłupem, inny cierpi na padaczkę. Teoretycznie system prawny jest przygotowany na tego typu przypadki, niezależnie od opinii zwykłych lekarzy. Aby orzec o zdrowiu podejrzanych, niezbędna jest ekspertyza lekarza sądowego. Ma ona dawać gwarancję, że nie będzie żadnych nadużyć i pomyłek. Lekarzami sądowymi zostają fachowcy dotąd niekarani. Składają specjalną przysięgę, a ostateczną decyzję o powołaniu podejmuje prezes sądu okręgowego. A jednak w tym wypadku system zawodzi. Neurolog z jednego z warszawskich szpitali, pracujący także w Szpitalu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, posiadający specjalne sądowe pełnomocnictwa, niespodziewanie wydaje najgroźniejszemu z podejrzanych wstrząsającą ekspertyzę. To prawie inwalida, pisze w orzeczeniu. Dokument drugiego lekarza sądowego stwierdza zaś, że gangster cierpi na wyjątkowo rzadkie schorzenie i wymaga ciągłej opieki w warunkach szpitalnych. Także pozostali mafiozi, ku przerażeniu prokuratora i policjantów, kolejno jeżdżą na konsultacje lekarskie. W końcu najgroźniejszy bandyta, Zdzisław Liszkiewicz, dopina swego. Na wniosek jego adwokata sąd decyduje, że gangster musi leczyć się na wolności i dlatego powinien zostać zwolniony z aresztu. Policjanci, którzy doprowadzili do aresztowania gangsterów, interweniują u prezesa Sądu Najwyższego. Udaje się. Zarządzono dodatkowe badanie. Bez uprzedzenia gangster, który już witał się z wolnością, przewieziony zostaje do szpitala w Łodzi. Tu okazuje się, że oprócz drobnych dolegliwości jest zdrowy. Zdrowy na tyle, że nie ma żadnych przeciwwskazań, aby przebywał w areszcie, do którego zostaje natychmiast przewieziony. Ustalenie, jak doszło do tak drastycznej pomyłki w diagnozie, nie jest możliwe. Neurolog zginął w wypadku samochodowym, w niewyjaśnionych okolicznościach. Drugi lekarz sądowy nie poczuwa się do odpowiedzialności. Mówi, że to nie on wystawiał zaświadczenie zdrowia gangstera, bo kilka dni wcześniej skradziono mu teczkę z blankietami i pieczątkami. Ma na to zaświadczenie z policji. Kiedy lekarskie sztuczki zawodzą, wydaje się, że wszystkie przeszkody zostały usunięte. Dowody przeciw bandytom są przecież przygniatające. Świadkowie, nagrania, dokumenty. Prokurator wykonał dobrą robotę. Do podobnych wniosków dochodzą także bandyci. W międzyczasie policja uzyskuje bowiem od swoich informatorów w grupach przestępczych informację, że na prokuratora poszło zlecenie. Funkcjonariusze pilotujący sprawę są na to przygotowani. Uderzono przecież w grupę mafijną. Wojna to wojna. Prokurator oraz jego rodzina otrzymują całodobową ochronę. Prokurator zdecydowany jest doprowadzić sprawę do końca. Ale końca nie widać. Bandyci ponownie stosują sztuczki zdrowotne. Sąd nie wyznacza daty procesu. Prokurator nie ustępuje. Aby wreszcie ruszyć z miejsca, doprowadza do wyłączenia sprawy najgroźniejszego z bandytów. To sposób stosowany wówczas, gdy nie udaje się postawić przed sądem jednocześnie wszystkich oskarżonych. Data pierwszej rozprawy wciąż nie jest ustalona, ale pojawia się szansa, że proces niedługo się rozpocznie. Wreszcie pierwsza rozprawa zostaje wyznaczona. Ale decyzja o terminie zapada zaledwie dzień wcześniej. Prokurator prowadzący sprawę nie otrzymuje zawiadomienia. Dzieje się tak, mimo że przepisy mówią wyraźnie o konieczności poinformowania prokuratora z tygodniowym wyprzedzeniem. W tej sytuacji rozprawa spada na prokuratora dyżurnego, czyli takiego, który zastępuje nieobecnych kolegów. Trwa krótko. Prokurator dyżurny nie zna tematu i wybiegów stosowanych przez gangsterów. Rzuca okiem na stertę zwolnień i ekspertyz lekarskich. Nie protestuje, gdy adwokat żąda zwolnienia z aresztu swojego klienta. Przecież z większości zaświadczeń wynika, że bandyta powinien do końca życia jeździć na wózku inwalidzkim. Sąd może zdecydować o umieszczeniu gangstera w szpitalu więziennym. W tym przypadku postąpiono jednak inaczej. Jeszcze tego samego dnia gangster zostaje wypuszczony z aresztu. Mimo, że przed tym samym sądem jest oskarżony także w innej sprawie o napad na hurtownię i ciężkie pobicie dozorcy. Bardzo szybko zresztą policja musi go szukać. Rozsyłany jest list gończy, bo warunkiem zwolnienia było stałe meldowanie się na policję, a przestępca po kilku wizytach na komendzie przestał się tam pojawiać. Zniknął. Kilka miesięcy później gangster zostaje zatrzymany podczas przypadkowej kontroli drogowej, gdy w obszarze zabudowanym jedzie 120 km na godzinę. Bynajmniej nie na wózku inwalidzkim. Zdrów jak ryba. Bez śladu kołnierza ortopedycznego. Przestępca ponownie trafia do aresztu. I znów, przez następne miesiące sprawa jego i pozostałej piątki nie może trafić na wokandę. Bandyci zyskują kolejne cenne miesiące. Mijają 2 lata od czasu aresztowania mafiozów. A formalnie dokładnie tyle można przetrzymywać w zamknięciu osobę oskarżoną o zbrodnię. Jeśli do tej pory proces się nie rozpocznie, teoretycznie podejrzanych trzeba wypuścić na wolność, chyba że o nadzwyczajnym przedłużeniu aresztu zdecyduje Sąd Najwyższy. Sędzia prowadzący sprawę wysyła taki wniosek do Sądu Najwyższego, ale bardzo późno, w ostatniej chwili. Kiedy mijają 2 lata od aresztowania mafiozów, odpowiedzi wciąż nie ma. Cała szóstka wychodzi na wolność. Przy niezbitych dowodach, świadkach, nagraniach, tonach dokumentów nie zdołano wprowadzić sprawy na wokandę. Nie odczytano nawet aktu oskarżenia. Nad procesem mafiozów zapada cisza. Policjanci, którzy rozpracowali grupę, z trudem powstrzymują wściekłość. Po wyjściu gangsterów na wolność życie biznesmena legło w gruzach. Żona zażądała rozwodu i błyskawicznie go otrzymała. Wyjechała z dziećmi na drugi kraniec Polski. Z mężem utrzymuje sporadyczne kontakty. Wystraszeni świadkowie wyjechali ze stolicy. Inni, jak ustalono, próbowali nawiązywać kontakty z mafiozami, licząc, że uda im się wykupić spokój i życie od tych, którzy stoją ponad prawem. Po wyjściu na wolność gangsterzy wrócili do swoich zajęć sprzed aresztowania. Wożą ludzi do lasu, bo przecież taki mają zawód i są w tym dobrzy. A po co zmieniać fach, jeśli odnosi się w nim sukcesy, prawda? Osoby niezorientowane skłonne byłyby sądzić, że w tym wypadku siłę zorganizowanej przestępczości dał porażający bezwład wymiaru sprawiedliwości. Prawda jest jednak zupełnie inna. Jaka? A czy naprawdę trzeba stawiać kropkę nad i?